Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Milczenie w liturgii. W naszym cyklu Duch in Altum, poświęconym w ostatnim czasie prezentacji duchowych aspektów liturgii mszy świętej, wiele mówiliśmy o muzyce i śpiewie. W trosce o pełnię przeżycia liturgicznego nie można nie wspomnieć o doniosłym znaczeniu milczenia, które w pewnych sytuacjach paradoksalnie mocniej przemawia do serca człowieka, aniżeli najgłośniejsze pieśni i najpiękniejsze akordy doskonałej muzyki. Znawcy liturgii twierdzą, że milczenie należy do uprzywilejowanych form języka religijnego i stanowi wręcz materię pierwszą liturgii. Można nawet mówić o całej teologii milczenia, dla której podstawą i punktem wyjścia są liczne przekazy biblijne. Wynika z nich jasno, że Bóg częściej, i chciałby się rzec, głośniej przemawia do człowieka w ciszy i milczeniu. Tytułem przykładu przywołajmy biblijną scenę objawienia się Boga Mojżeszowi w ognistym krzewie pośrodku pustyni. Nie inaczej było wcześniej z Abrahamem, do którego Bóg przemówił w ciszy pustkowia. Eliasz na górze Karmel doświadczył obecności Boga nie w trzęsieniu ziemi, potężnych grzmotach czy wichurze, ale w łagodnym, prawie bezszelestnym powiewie wiatru. O bezcennej wartości ciszy i milczenia uczy sam Pan Jezus, który wszedł w historię ludzkości jako wcielony Logos w głębokiej ciszy nocy. Mając to na myśli, święty Jan od Krzyża stwierdza, iż jedno słowo wypowiedział Ojciec, którym jest Jego Syn. I to słowo wypowiada nieustannie w wieczystym milczeniu. W milczeniu też powinna słuchać Go dusza. Także zmartwychwstanie Chrystusa dokonało się nie przy dźwięku fanfar i bębnów, ale pod osłoną nocy. A w czasie publicznej działalności, często właśnie w nocy czy nad ranem, kiedy jeszcze wszyscy byli pogrążeni we śnie i panowała cisza, Jezus udawał się na rozmowę z Ojcem w niebie. W tym miejscu warto zatrzymać się na chwilę w celu uściślenia używanych powyżej bliskoznacznych pojęć – cisza i milczenie. Otóż cisza ma znaczenie techniczne i bezosobowe. Jest po prostu brakiem dźwięków, akustyczną pustką. Natomiast milczenie jest świadomym aktem człowieka, który choć może mówić, jednak dla jakichś względów tego nie czyni. Ponadto milczenie nie oznacza ciszy. Można bowiem, nie wypowiadając żadnych słów, zakłócać ciszę, na przykład szurając butami, szeleszcząc plastikową torbą lub poruszając się na skrzypiącym krześle czy ławce. Nie wspomnę już o dzwoniących telefonach komórkowych, które wygrywają banalne melodyjki w najmniej oczekiwanym momencie. Tak przecież często bywa w naszych kościołach podczas mszy świętych i adoracji. A więc choć ściśle biorąc zachowane zostało milczenie, bo nikt nic nie mówi, to jednak zabrakło ciszy. Tymczasem jedno i drugie ma ogromne znaczenie dla życia duchowego i w ogóle dla równowagi psychicznej człowieka. Powszechnie wiadomo przecież, że jak bardzo szkodliwe jest działanie hałasu na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka. A my sami często powodujemy bezwiednie hałas, na przykład trzaskając drzwiami mieszkań lub samochodów, trąbiąc podczas jazdy bez potrzeby i wbrew przepisom. Nasze radia i telewizory grają stanowczo za długo i za głośno, a my sami często mówimy za dużo i bez potrzeby. Nie wspomnę już o hałasie na szkolnych korytarzach, który, jak ktoś obliczył, jest większy niż start dużego pasażerskiego samolotu odrzutowego. Czy może więc nas dziwić to, że młody człowiek źle się czuje, kiedy ogarnia go cisza i że nie umie zamilknąć na dłuższą chwilę? Niestety te fatalne nawyki przenoszone są nawet do naszych kościołów. Nie tylko wierni unikają chwil ciszy i milczenia, choć są one nakazane odpowiednimi przepisami liturgicznymi, ale i sami celebranci nie dają wiernym szansy zanurzyć się na dłuższą chwilę w obecności Boga w czasie mszy świętej. Tymczasem nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz, parafrazując wrocławskiego mistyka z XVII wieku, Johannesa Schefflera, znanego jako Anioł Ślązak, powiada: głośniej niżli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy. Jeśli w sercu swym umilkniesz, zaraz go usłyszysz. Niemało miejsca więc roli milczenia w liturgii poświęcił kardynał Józef Ratzinger w dziele pod tytułem Duch liturgii. Pisze tam między innymi: coraz lepiej uświadamiamy sobie, że do liturgii należy także milczenie. Mówiącemu do nas Bogu odpowiadamy śpiewem i modlitwą, ale wielka tajemnica, której nie może wyrazić żadne słowo, wzywa nas także do zamilknięcia. Musi to być rzecz jasna milczenie bogate w treść, a nie tylko brak słów i czynności. Od liturgii oczekujemy tego właśnie, że da nam pozytywną ciszę, która nie będzie jedynie pauzą, kiedy to przechodzą nam przez głowę tysiące myśli i pragnień, lecz jest skupieniem, które od wewnątrz napełnia nas pokojem, pozwala złapać oddech i odnaleźć zakryte dotąd sprawy istotne. O ważności ciszy i milczenia podczas sprawowania mszy świętej przypomina ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, gdzie czytamy, iż należy zachować w odpowiednim czasie pełne czci milczenie. Jego natura zależy od czasu, w jakim jest przewidziane w poszczególnych obrzędach. W akcie pokuty i po wezwaniu do modlitwy wierni skupiają się w sobie. Po czytaniu lub homilii krótko rozważają to, co usłyszeli, po komunii świętej zaś wychwalają Boga w sercu i modlą się do Niego. Dokument ten, jak widać, wyraźnie wskazuje momenty w czasie mszy świętej, w których należy zachować chwilę milczenia i ciszy. Najpierw po słowach wprowadzenia i wezwaniu do pokuty wierni przez chwilę w milczeniu starają się uświadomić sobie swoją niegodność i grzeszność, a może nawet przypomnieć jakiś grzech. Drugi moment ciszy, znacznie krótszy, ale nie mniej ważny, chociażby dla wzbudzenia sobie właściwej intencji udziału w liturgii, jest po wezwaniu celebransa „Módlmy się”. Cytowany przed chwilą dokument kładzie szczególny akcent na milczenie po homilii, a zwłaszcza po komunii świętej. Jak pisze kardynał Ratzinger, jest to rzeczywiście dobry moment na wewnętrzną rozmowę z Panem, który nam dał samego siebie. Jest to chwila na komunikowanie się, na rozpoczęcie tego procesu komunikowania się, bez którego zewnętrzne przyjęcie sakramentu staje się czczym obrzędem nieprzynoszącym owocu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby milczenie towarzyszyło przygotowaniu darów, choć na ogół w tym czasie wykonuje się jakiś śpiew. Odnośnie do tego kardynał Ratzinger uczy: jest rzeczą bardzo sensowną i pożyteczną traktowanie przygotowania darów nie tylko jako konieczną czynność zewnętrzną, lecz jako proces ze swej natury wewnętrzny. Rzeczywistym darem w tej ofierze słowa jesteśmy przecież my sami, albo powinniśmy się nim stawać przez włączenie się w akt, w którym Jezus Chrystus ofiaruje siebie samego Ojcu. W ten sposób, pisze kardynał, milczenie to nie będzie zwyczajnym czekaniem na ukończenie czynności zewnętrznej, lecz procesowi zewnętrznemu będzie wtedy odpowiadał proces wewnętrzny, przygotowanie siebie samego. Ruszamy w drogę, stajemy przed Panem, prosimy Go o przysposobienie nas do przemiany. Szczególne znaczenie ma milczenie podczas przeistoczenia. Jeszcze raz oddajmy głos kardynałowi Ratzingerowi, który pisze: tego, kto z wiarą i modlitwą uczestniczy w Eucharystii, musi głęboko poruszać ów moment, kiedy Pan wstępuje i przemienia chleb i wino, które teraz stają się Jego ciałem i krwią. Jedyną słuszną reakcją na to wydarzenie jest przyklęknięcie i pozdrowienie Go. Przeistoczenie jest momentem wielkiej akcji Boga, działającego dla nas w świecie. Sprawia, że wznosimy oczy i serca. Świat pogrąża się na chwilę w milczeniu. Milczy wszystko i w tej ciszy dokonuje się spotkanie z przedwiecznym. Na moment jednego uderzenia serca wychodzimy z czasu i łączymy się z obecnym tu Bogiem. Generalnie liturgia eucharystyczna powinna być tak sprawowana, aby pozwalała wiernym przeżyć misterium obecności Boga. Z tej racji wielce niestosowny jest wszelki pośpiech, niedbałość wypowiadanych słów, a nade wszystko brak jakiegokolwiek skupienia i milczenia. Właśnie milczenie, pisze kardynał Ratzinger, może tworzyć wspólnotę przed Bogiem. Aby tak się stało, potrzeba odpowiedniego przygotowania się do owocnego przeżycia mszy świętej. Mając to na względzie, ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego zaznacza, że godne pochwały jest zachowanie milczenia w kościele, w zakrystii i w przylegających do niej pomieszczeniach już przed rozpoczęciem celebracji, aby wszyscy pobożnie i godnie przygotowali się do sprawowania świętych czynności. Jeżeli więc w naszym przeżywaniu liturgii będzie szacunek dla ciszy i milczenia, wówczas głębszego znaczenia nabierać będą wypowiadane słowa modlitwy i śpiewanych pieśni. Gdyż, jak ktoś powiedział, milczenie jest dla słowa jak siatka rozpięta pod tancerzem na linie. Milczenie bowiem zabezpiecza słowo przed jego dewaluacją, która niestety stała się zaraźliwą chorobą naszych hałaśliwych czasów.